To jest przegląd zagraniczny w radiu RMF24.
A dla tych, którzy nie planują opuszczać domu, mnóstwo atrakcji w przeglądzie zagranicznym radia RMF24. Andrzej Kochut, witam serdecznie. Zaczniemy od wywiadu z Krzysztofem Wojczalem o planie pokojowym Trumpa, ale będzie też o wydarzeniach w Hongkongu i Waszyngtonie. Zostańcie z nami.
Trwa przegląd zagraniczny radia RMF24.
To jest radio RMF24, to jest przegląd zagraniczny. Drugi tydzień trwa już prawdziwy rollercoaster z planem pokojowym dla Ukrainy. Początkowo było 28 punktów i olbrzymia presja na Ukrainę, żeby przyjęła ten plan jak najszybciej. Był nawet termin przed świętem Dziękczynienia. Ale święto Dziękczynienia było w czwartek i nic się nie wydarzyło. Teraz jest okrojona wersja, najprawdopodobniej uwzględniająca postulaty ukraińskie i europejskie. No i jest perspektywa dalszych rozmów w Kijowie i w Moskwie w przyszłym tygodniu. W międzyczasie mieliśmy sporo medialnych przecieków o kulisach tych negocjacji, między innymi o rozmowie wysłannika prezydenta Trumpa Steve'a Witkoffa z doradcą Władimira Putina, w której Amerykanin miał podpowiadać, jak należy rozgrywać swojego szefa, Donalda Trumpa. Ze mną dziś Krzysztof Wojczal, autor książek, m.in. tej ostatniej, Polska do potęgi, potencjał i strategia. Witam.
Witam serdecznie.
No to zacznę od tego bardzo fundamentalnego pytania. Czy po tym wszystkim, co obserwowaliśmy przez ostatnie, no prawie dwa tygodnie, jesteśmy bliżej przynajmniej rozejmu na Ukrainie? Jest jakiś cień szansy, że ten plan wreszcie wypali, jakaś jego wersja? Czy wręcz przeciwnie, jesteśmy dokładnie tam, gdzie wcześniej tylko było dużo zamieszania?
No ja uważam, że jesteśmy z każdym dniem w zasadzie dalej od pokoju tak naprawdę, bo ta pierwotna wersja w mojej ocenie, jak ja analizowałem każdy z podpunktów 28, no to wiele z nich było niekorzystnych, a być może nawet nieakceptowalnych dla Moskwy. Dla Ukrainy też były bardzo trudne. No ale teraz w sytuacji, w której no, ten 28-punktowy plan zamienił się w 19-punktowy i zapewne na korzyść Ukrainy, no bo siłą rzeczy Ukraińcy z pewnością negocjowali punkty dla siebie korzystne, to uważam, że raczej nie spodziewam się takiej wersji planu pokojowego, którą Rosja chciałaby i byłaby zdolna zaakceptować, zwłaszcza, że ta pozycja wyjściowa, którą Putin też nazywał taką pozycją dobrą, wyjściową oczywiście, ale tutaj było gdzieś w podtekście, że pozycja wyjściowa do negocjacji na korzyść Rosji. Tymczasem w tej chwili mamy wersję z pewnością na korzyść Ukrainy, więc raczej jesteśmy dalej od tego pokoju niż bliżej. Ja to wszystko interpretuję w ten sposób, że strona rosyjska w tej chwili zarządza niejako narracją troszeczkę w mediach i raczej obserwuje, jak my tutaj się wspaniale na Zachodzie i jak sojusznicy czy partnerzy Ukrainy się między sobą kłócą, czy twardo negocjują, marnują czas, natomiast Rosjanie ze swojej perspektywy wygodnie siedzą i się przyglądają. A na koniec końców mam takie przekonanie na 95%, że Władimir Putin znowu podyktuje jakieś twardsze warunki, które nie będą akceptowalne dla Ukrainy i na tym by się wszystko skończy.
Muszę cię tutaj dopytać, bo twoja analiza idzie trochę w poprzek tego, co można usłyszeć w większości analiz, to znaczy wszyscy skupili się na tym, co w tym pierwotnym planie było dla Ukrainy niekorzystnego, były zresztą te przecieki, że ten plan powstał przynajmniej na bazie jakiegoś dokumentu dostarczonego przez Rosjan, że w dyskusji nad tą pierwotną wersją planu uczestniczył wysłannik Rosji w Stanach Zjednoczonych współpracujący z Witkoffem i zięciem Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem. Ty mówisz, że nawet ten pierwotny plan był dla Rosji niekorzystny. Co w nim było twoim zdaniem dla Rosji niekorzystnego i dlaczego nawet ten pierwotny plan byłby dla Putina trudny do zaakceptowania?
Znaczy, wystarczy spojrzeć na pierwszy punkt tego planu, w którym już jest mowa o tym, że Ukraina pozostaje niepodległa, a więc to jest nic innego jak tłumacząc z dyplomatycznego na nasze. Rosja przegrała wojnę na Ukrainie, nie osiągnęła strategicznych celów, jakim było przejęcie kontroli nad całym krajem. No i w związku z tym jestem stroną przegraną tam. Później te pierwsze trzy punkty wszystkie w zasadzie się do tego odnosiły. I oczywiście można by było powiedzieć, że Rosjanie są w stanie to podpisać, tylko z myślą o tym, że zaraz ten plan będą oczywiście łamali, no bo po prostu wykorzystają przerwę w działaniach wojennych na przygotowanie się na kolejne uderzenie. A więc można przyjąć, że te punkty były niekorzystne, ale akceptowalne dla Rosji, gdyby Rosja chciała je złamać. No więc pytanie jest, jakie były mechanizmy, które miałyby ustrzec Zachód przed tego rodzaju scenariuszem. No i no było kilka takich punktów, które były naprawdę mocne z tego względu, że była mowa o 100 miliardach rezerw rosyjskich, które miały być przekazane w zasadzie jako forma rekompensaty czy reparacji wojennych na Ukrainę, a więc Rosjanie musieliby sami zaakceptować, że 100 miliardów dolarów ze swojej kieszeni, która jest oczywiście zamrożona w tej chwili, ale jednak...
Powiedzmy z puli pieniędzy, do której i tak w tej chwili nie mają dostępu.
Nie mają dostępu, ale w tej chwili różnica polega na tym, że na ten moment nie ma podstaw prawnych żadnych, żeby te środki rzeczywiście fizycznie zabrać Rosjanom. Zrobione są różnego rodzaju mechanizmy, są zabezpieczenia bankowe na tych środkach i tak dalej, ale ich fizycznie jakby zabrać nie można. No i jeśli to się by stało, no to wtedy każdy może powiedzieć, że no tutaj instytucje finansowe zachodnie są niewiarygodne, można stracić pieniądze, innymi słowy można je po prostu ukraść. No i w związku z tym ten cały rynek finansowy mógłby mocno ucierpieć i tym grają również, taką narracją grają w tej chwili Rosjanie. Natomiast gdyby oni podpisali sami w traktacie pokojowym, że zgadzają się na przekazanie 100 miliardów, a 200 miliardów, które jeszcze też mają zamrożone, bo to łącznie jest około 300, prawda? 200 miliardów jeszcze dają do współzarządzania dla Amerykanów. A jeszcze Amerykanie w ogóle z tego wszystkiego mają czerpać 50% zysków z inwestycji z tych pieniędzy. To tak jakby Rosjanie w zasadzie podpisują cyrograf na te środki. I na pewno już ich później nie oddadzą, a nawet jeśli te 200 miliardów powiedzmy będzie współzarządzane przez Amerykanów i Rosjanie znowu trzeci raz by atakowali, to Amerykanie by te środki mogli legalnie w jakiś sposób faktycznie przejąć. Więc to już jest w mojej ocenie bardzo duża i chyba nieakceptowalna nawet z perspektywy Rosji jakby tutaj uległość w kontekście całego tego mechanizmu. No ale mamy następny mechanizm, który mówi o tym, że sankcje o tym, o czym Rosji, na czym Rosji bardzo zależy, czyli te sankcje, które są nałożone, które sprawiają, że Rosja znajduje się w tej chwili w trudniejszej sytuacji budżetowej i gospodarczej, że te sankcje nie mają być zniesione od razu z chwilą podpisania pokoju i powiedzmy wykonania tych 28 punktów. Nie, te sankcje mają być ściągane etapowo, czyli dopiero w dalszej kolejności po podpisaniu tego pokoju, a jednocześnie każdy etap ma być indywidualnie negocjowany. Innymi słowy, to jest zapis, który stwierdza, że nawet jeśli Rosjanie podpiszą pokój, te 28 punktów, tak, jakbyśmy ich nie rozwinęli, to później muszą łaskawie czekać na to, czy przypadkiem ktoś im te sankcje etapowo zdejmie, jak te etapy będą wyglądać, czy to będzie trwało 10-20 lat, czy to będzie trwało rok, ile będzie tych etapów i mało tego, każdy etap będzie jeszcze miał negocjowany i mało tego, na każdym etapie negocjacji zapewne przy ściąganiu sankcji będzie można żądać od Rosjan jakichś działań, kroków deeskalacyjnych, nie wchodzących w zakres tego planu 28-punktowego. Więc to jest tak naprawdę wielka niewiadoma dla Rosjan. To znaczy, ktoś nam obiecuje ściągnięcie sankcji, nie wiadomo w jakim czasie, nie wiadomo ilu sankcji naraz, czy jakie to będą części. Mało tego, w zamian za ściąganie tych sankcji poszczególnych, czy tych etapów, jeszcze będziemy musieli z czegoś rezygnować dodatkowo, o czym jeszcze nie wiemy, co to będzie, czego będą nas wymagać. Więc ten mechanizm jest naprawdę totalnie dla Rosjan, wydaje mi się, że niezrozumiały i nieakceptowalny, bo przecież to jest jeden z ważniejszych punktów, jeśli chodzi o pokój na Ukrainie, czyli możliwość zniesienia tych sankcji w ogóle. I to moim zdaniem Rosjanie by chcieli natychmiast ściągnięcia sankcji na Rosję. Więc mamy taki mechanizm, który jest bardzo niewygodny z perspektywy Rosjan, ale mało tego, w ogóle ten cały plan zakłada, że to Stany Zjednoczone, czy raczej nawet sam Donald Trump, będzie arbitrem tego planu. Innymi słowy, jest tam zapis, że jeśli Rosjanie będą na przykład nie wypełniać punktów tego planu, to Amerykanie będą decydować o tym, czy uznają, że Rosjanie wykonują ten plan, czy nie wykonują. A jeśli Amerykanie uznają, że Rosjanie go nie wykonują, to mogą nałożyć z powrotem sankcje i jakby działać przeciwko Rosjanom. I to Amerykanie o tym decydują, jednoznacznie. Tak jest napisane w tej sztampie. Więc znowu, Rosjanie oddają w zasadzie swój los w ręce Amerykanów. Więc z ich perspektywy znowu to jest mechanizm, który w zasadzie na przykład w umowach biznesowych, to już trochę jakby zawodowo się tym zajmuje, więc w umowach biznesowych taki mechanizm nie funkcjonuje. Zawsze się zapisuje, że na przykład w sytuacjach spornych rozstrzyga sąd taki i taki, albo rozstrzyga jakiś organ, który zajmuje się właśnie tego rodzaju sprawami, czyli coś trzeciego, prawda, jakiś trzeci podmiot. A tutaj jest jednoznacznie wpisane, że tym arbitrażem mają zająć się Amerykanie, którzy są de facto stroną tak naprawdę, przecież oni są głównym rywalem, tak są postrzegani przez Rosjan jako główny rywal w tej grze mocarstw. Także choćby z tego powodu również to jest punkt bardzo zły dla z perspektywy Rosjan i w mojej ocenie także nieakceptowalny również z tej przyczyny. Poza tym mamy jeszcze czwartą ważną rzecz. Ja tych punktów naliczyłem niekorzystnych 10 dla Rosji, ale cztery wymienię takie główne. Czwartym punktem są oczywiście gwarancje bezpieczeństwa, które mają udzielić Amerykanie, no i możliwość wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. A więc mamy coś takiego, że Rosjanie dotychczas cały czas stawiali na agendzie, że ich żądaniem jest, żeby Ukraina nigdy nie weszła do NATO, prawda? No i jakby plan ten 28-punktowy wyszedł naprzeciw i rzeczywiście jest zapis, że Ukraina do NATO nie wejdzie. Ale NATO tak naprawdę to opiera się na gwarancjach bezpieczeństwa głównie amerykańskich. No i mamy zaraz zapis taki, że Amerykanie dadzą gwarancje równoprawne tym gwarancjom z artykułu 5 NATO dla Ukrainy. Więc Ukraina de facto nie wchodzi do NATO, ale otrzymuje podobne gwarancje. Mało tego, jak wejdzie do Unii Europejskiej, to jeszcze i Unia Europejska będzie musiała bronić Ukrainy. No bo przecież gdyby Rosjanie zaatakowali trzeci raz członka Unii Europejskiej, no to nie można by było siedzieć bezczynnie, bo to groziłoby zawaleniem Unii Europejskiej jako takiej. Więc de facto mielibyśmy gwarancję bezpieczeństwa Ameryka plus Unia Europejska zamiast NATO. Więc ten mechanizm, a teraz tego mechanizmu nie ma. Teraz jeśli Rosjanie kontynuują działania wojenne, no to kontynuują przeciwko Ukrainie, która nie ma żadnej gwarancji bezpieczeństwa i mogą sobie kontynuować te działania wojenne Rosjanie, czy je zamrażać, czy odmrażać, bo oni mają inicjatywę na polu bitwy. I nikt nie może im powiedzieć, słuchajcie, my mamy gwarancję, więc jeśli zaatakujecie, jak będziecie atakować dalej Ukrainę, to my wchodzimy do wojny. Tak, a ten mechanizm automatyzmu jest w ogóle zapisany w tych 28 punktach. Tam jest napisane, że jeśli trzeci raz zaatakują Rosjanie, to oprócz tego, że Amerykanie wejdą do wojny, czy mogą wejść do wojny, tam jest automatyzm zapisany, że jeśli Amerykanie uznają, że wchodzą, to wchodzą do wojny i są w wojnie, to oprócz tego oczywiście można nałożyć jeszcze raz sankcje. Więc tu jest naprawdę bardzo duża dawka artykułów, które są z perspektywy Moskwy moim zdaniem nieakceptowalne. Oni tego na pewno by nie klepnęli nawet w tej wersji 28-punktowej.
Podrążę trochę, bo zastanawia mnie ta rosyjska gra. Usłyszeliśmy to ze strony jednego z ukraińskich polityków, zdaje się w The Atlantic ta wypowiedź została przytoczona, że Ukraina dlatego wyraziła pewną otwartość na negocjacje nad tym planem pokojowym, bo taką po prostu przyjmuje strategię wobec Donalda Trumpa. Donald Trump wysuwa propozycję pokojową, Ukraina się zgadza po to, by nie być postrzegana jako ta strona, która stawia opór inicjatywom pokojowym, a później się zobaczy. Pytanie, w co gra Rosja? Oczywiście pojawiły się te pierwsze sankcje ze strony Donalda Trumpa nałożone na rosyjskie przedsiębiorstwa naftowe, więc być może to jest reakcja, ale druga interpretacja, nad którą się zastanawiam i ciekaw jestem, jak się do tego odniesiesz, to jest gra ze strony rosyjskiej, która polega na tym, że nie chodzi literalnie o zapisy tej umowy. Oni się niespecjalnie przejmują tym, co konkretnie w tej umowie zostanie zapisane, bo i tak zakładają, że realizację tego planu pokojowego będzie można odwlekać w nieskończoność, kwestionować, że Ukraina nie wypełniła któregoś ze swoich punktów, w związku z tym Rosja też nie musi, a w praktyce zyskają po pierwsze czas na przezbrojenie się, uzupełnienie stanów osobowych, a z drugiej strony złapią też możliwość naciskania na Ukrainę, na przykład w kwestii wymiany terytoriów, zwłaszcza tych terytoriów w Donbasie, które są dobrze ufortyfikowane, a których jeszcze nie udało im się zdobyć. Nie widzisz w tym tego
tak,
rodzaju taktyki.
To jest bardzo prawdopodobne. Ja powiem więcej. Ja w ogóle myślę, że całe to przedsięwzięcie z negocjowaniem w tej chwili jakiegoś planu pokojowego i to tak nawet niekorzystnego dla Rosjan, z perspektywy Rosji, ja uważam, że oni zakładają, że po prostu tego pokoju nie podpiszą. Jeśli będą, po prostu to chodziło tylko o sam proces, o gonienie Krupiczka, a nie jego dogonienie, czyli Zachód niech się kłóci. Zobacz, jaka jest w tej chwili percepcja. Nikt nie wie, kto wypuścił te informacje, te podsłuchy dotyczące Witkoffa i w zasadzie można na każdego postawić. Znaczy, mogli to zrobić Amerykanie, bo są do tego argumenty, mogli to zrobić i to jeszcze i albo Republikanie, bo się kłócą między sobą, albo i demokraci. Mogli to zrobić Ukraińcy, bo chcieli na przykład zmniejszyć presję negocjacyjną w zakresie tego planu. Mogli to zrobić Europejczycy, którym też się ten plan nie podobał i mogli to zrobić wreszcie sami Rosjanie, którzy właśnie liczyli na to, że ten proces będzie jakoś torpedowany i będzie, powiedzmy się, strony pokłócą, tak? A o to chodzi na przykład Rosjanom w mojej ocenie. No i jeśli mamy taki stan rzeczy, że w zasadzie każdego można obwinić, nie wiadomo kto tak naprawdę torpeduje rozmowy pokojowe, a na rozmowach pokojowych najbardziej zależy Trumpowi i jego administracji, tak? Mhm. Więc jeśli nagle Trump poweźmie informację, albo nawet chociażby tylko przekonanie, że torpedują jego plan Ukraińcy, to co się stanie? No, Ukraińcy mogą stracić pomoc, to będzie bardzo ryzykowne. Prawda? Jeśli na przykład Donald Trump dowie się, że to zrobili, że to torpedują Europejczycy, to co się stanie? No, wydaje mi się, że tam cła pójdą znowu w górę, prawda? Więc i znowu, takie są ryzyka po stronie Ukrainy czy Unii Europejskiej, no, jakie są ryzyka po stronie rosyjskiej? Tam praktycznie tych ryzyk nie ma, bo Trump już zaczął wcześniej, sam zauważyłeś, nakładać kolejne sankcje właśnie te na sektor energetyczny, pośrednie na Indie. Jeszcze do tego był atak tymi pociskami, atakam z ukraińskimi na terytorium Federacji Rosyjskiej, co nie mogło się odbyć bez zgody amerykańskiej. A dotychczas takich ataków nie było, więc widać było, że ten kurs jest bardzo ostry. No i co ryzykują Rosjanie, że jeszcze bardziej zaostrzą? No i tak na tym, jakby na tej drodze Amerykanie już byli. Więc z tej perspektywy, w mojej ocenie, optymalnym dla Rosjan takim scenariuszem byłoby to, że właśnie Amerykanie zostaliby przekonani do tego, że to Ukraińcy torpedują im plan pokojowy, że nie chcą tego pokoju, a w związku z tym nie warto im pomagać. I to jest scenariusz, na który moim zdaniem Władimir Putin liczy. Dlatego ja uważam, że z tych wszystkich 5 czy 4 opcji to dotyczących tego, kto wypuścił tak naprawdę te informacje do mediów i kto w zasadzie zarządza tym chaosem medialnym wokół tego planu, ja uważam, że najwięcej procentów tutaj prawdopodobieństwa dałbym na stronę rosyjską, bo ona najwięcej może ugrać i najmniejsze ponosi ryzyko z tego wszystkiego. Więc tak oceniam tę sytuację, oczywiście mogę się mylić, no bo tutaj dzisiaj tylko strzelamy, nie wiem jak jest.
Oczywiście. Czyli podsumowując ten obrazek, tak naprawdę dalej mamy w centrum prezydenta Donalda Trumpa i jego rozmaite inicjatywy pokojowe. Dwie strony konfliktu, które grają de facto z prezydentem Trumpem, żeby nie ściągnąć na siebie jego gniewu, ewentualnie wpłynąć jakoś na ten układ sojuszniczy po stronie zachodniej, myślę tu o perspektywie rosyjskiej. A jeżeli chodzi o strony konfliktu, dalszy brak do negocjacji pokojowych tak naprawdę, bo z jednej strony mamy Rosję, która liczy na o wiele więcej niż którykolwiek z tych planów pokojowych mógłby jej dać, a z drugiej strony mamy Ukrainę, która jeszcze nie przegrała aż tak bardzo, żeby zgodzić się na warunki kapitulanckie.
Tak, dokładnie. To w ogóle ten plan to jest w mojej ocenie taka zbitka. Ja nie wierzę, że on cały został napisany. Zresztą tego to nawet nie wynika wprost z tych posłów Witkoffa. To wcale nie świadczy, bo to mogło być tak, że Rosjanie dają zgodę na to, żeby tak zrobić, ale czy Amerykanie tak zrobili, czyli wzięli cały plan bez poprawek i go przedstawili Ukrainie, czy też jednak zrobili własną wersję? Ja uważam, że zrobili własną wersję z tego względu, że nawet konstrukcja tego planu to wygląda, jest abstrakcyjna. Tego ja czegoś takiego nie widziałem. To znaczy, no mamy albo mniej więcej status quo i strony zapisują, że jest status quo, taki jak dzisiaj mamy stan, już nikt się nie ruszy dalej, więc zatrzymujemy ten konflikt tak jak jest. Albo mamy jedną przegraną, albo mamy przegraną drugiej strony i wtedy zapisy są tak korzystne dla jednej strony, niekorzystne dla drugiej. A ten plan wygląda tak, jakby ktoś wziął 10 warunków zwycięstwa Ukrainy, dopisał do tego kilka warunków zwycięstwa Rosji i złożył to w jedną całość, jeszcze dodał parę punktów i w zasadzie to nie jest akceptowalne dla żadnej ze stron. Bo tak to wygląda. Więc to jest jakiś zlepek, który uważam, że był gdzieś faktycznie może przez Amerykanów lepiony i chętnie wierzę w to, że Rubio z Vance'em czy z Witkoffem, którzy mają zupełnie inny pogląd na to, jak powinno się rozmawiać z Rosją i jak powinno się działać względem Ukrainy, że oni po prostu siedzieli nad tym planem wspólnie i byli tak ze sobą skłóceni co do poglądów, że powpisywali zupełnie skrajnie różne punkty i wyszło z tego tak, że na podstawie tego planu pokojowego obie strony w zasadzie mogą się czuć, jakby kapitulowały, prawda? No bo przecież jak Rosjanie oddają reparacje, oddają pieniądze, nie mają żadnych gwarancji, oddają arbitraż, to tak jakby przegrali tę wojnę zupełnie, a oni się czują, jakby wygrywali przecież na polu bitwy, idą do przodu, prawda? Taka jest ich narracja, że my wygrywamy i nam wsio ryba, czy my podpiszemy, czy nie podpiszemy, bo i tak osiągniemy swoje cele albo siłą, albo pokojem, więc to bardzo no, to dziwnie wygląda, dlatego ja byłem od samego początku sceptyczny co do tego, że te negocjacje pokojowe doprowadzą do ostatecznego efektu, czyli podpisania tego pokoju przez jedną ze stron. Zresztą teraz jest to naprawdę bardzo mało prawdopodobne, bo jeśli tych punktów takich naprawdę niekorzystnych dla Ukrainy i korzystnych dla Rosji, ich nie jest wiele. Bo to jest terytorium, to jest brak NATO, które w zasadzie tam jest takie oszustwo, że brak NATO, ale gwarancje USA plus UE, prawda?
Dorzućmy Kanadę i właściwie mamy NATO.
I dokładnie, a Brytyjczycy sami jeszcze dają tylko swoje gwarancje, bo oni są tacy wyrywni, że oni sami podpiszą jeszcze z Ukraińcami własne gwarancje, więc jakby tutaj jest taki mechanizm właśnie trochę oszustwa, no ale jeśli załóżmy, że wykreślamy z tego planu to, co jest nieakceptowalne dla Ukrainy, czyli nie oddajemy żadnego terytorium, nawet tej części Donbasu, której jeszcze Rosjanie zdobyli, nic nie oddajemy, jeśli chodzi o terytoria na rzecz Rosji, to w takim wariancie to co Rosjanie mają tam dla siebie? No, nic tam nie mają w zasadzie, nad niczym nie mają kontroli i nic nie dostają od razu. Więc dlaczego mieliby to podpisywać? Nawet z uwagi na to, że wiemy, że będą chcieli oszukać, no to po co mają podpisywać coś, co później zalegalizuje zabranie ich pieniędzy?
I ktoś będzie im wytykał, że oszukali i jeszcze dodatkowe sankcje na nich nałożą. Tą dyskusję nad planem pokojowym moglibyśmy toczyć jeszcze długo. Bardzo się cieszę, że ona się udała. Myślę, że porządkuje nieco tą obecną sytuację. Krzysztof Wojczal, autor książek, ale zareklamuje tą ostatnią, Polska do potęgi, potencjał i strategia. Krzysztofa warto słuchać, czytać również w mediach społecznościowych. Dziękuję za tą rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
To jest Przegląd Zagraniczny w radiu RMF24.
Dramatyczny pożar w Hongkongu. Doszło do niego w kompleksie 8 30-piętrowych budynków mieszkalnych, w tym jednym z najgęściej zaludnionych miast świata. Na terenie tego osiedla w około 2000 mieszkań mieszkało ponad 4,5 tysiąca ludzi. W momencie pożaru bloki postawione na początku lat 80. przechodziły właśnie gruntowny remont. No i właśnie z tego powodu ich fasady były pokryte rusztowaniami, bambusowymi rusztowaniami. Te rusztowania dodatkowo zabezpieczono taką zieloną siatką, no i to właśnie tam miał się zacząć pożar i ze względu na te rusztowania ten ogień przemieszczał się tak szybko. Ostatecznie objął 7 z 8 budynków. Operacja gaszenia zajęła ponad 40 godzin, brało w niej udział ponad 2000 strażaków, a w niektórych miejscach temperatura dochodziła do 500 stopni Celsjusza. W płomieniach zginęło ponad 120 osób. 200 wciąż uznawane jest za zaginione. To jest największy pożar w Hongkongu od 1948 roku.
To jest Przegląd Zagraniczny w radiu RMF24.
Do tragicznego zamachu doszło w centrum Waszyngtonu tuż przed świętem Dziękczynienia. Tam zostało postrzelonych dwoje gwardzistów narodowych. Dla jednego, a właściwie jednej z nich obrażenia okazały się śmiertelne. Zamachu dokonał 29-letni Afgańczyk, który również został ranny i znajduje się w rękach policji. Jego dokładne motywy nie są znane. Wiadomo, że aby dokonać tego zamachu musiał przejechać przez prawie cały kraj. Ze stanu Waszyngton położonego na zachodnim wybrzeżu, aż do stolicy, do dystryktu Kolumbii. Zamachowiec przybył do Stanów Zjednoczonych w 2021 roku, tuż po zakończeniu amerykańskiej obecności w Afganistanie. Stany Zjednoczone zdecydowały się wówczas zabrać z tego kraju tych, którzy przez dwie dekady konfliktu współpracowali z Amerykanami. W czasie wojny mężczyzna podejrzany o ten zamach w Waszyngtonie współdziałał z CIA. Należał do zbrojnych oddziałów, które miały dokonywać akcji antyterrorystycznych właśnie w Afganistanie, a które ze względu na swoją brutalność bywały określane szwadronami śmierci. Mężczyzna w kwietniu tego roku otrzymał azyl w Stanach Zjednoczonych. W następstwie zamachu imigracja z Afganistanu do USA została przez prezydenta Trumpa całkowicie wstrzymana.
To jest Przegląd Zagraniczny w radiu RMF24.
A w przeglądzie zagranicznym Tajwan, jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na globie, miejsce, gdzie być może wybuchnie trzecia wojna światowa, tak o tym się często pisze i mówi od lat, ale również od lat niewiele się zmienia. Pekin mówi, że Tajwan to Chiny i do zjednoczenia dojść musi, niekoniecznie pokojowo, ale jak na razie tylko mówi. Napięcia to rosną, to maleją. W związku z czym jest o czym rozmawiać. Ze mną dziś Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podobno do milionów gospodarstw domowych na Tajwanie ma zostać rozesłany taki poradnik zawierający wskazówki na wypadek różnych katastrof. Tak się robi w różnych państwach, ale na Tajwanie jest jedna szczególna część mająca wyjaśniać czy doradzać, co zrobić w razie chińskiej inwazji. To jest sygnał, że Tajwan bardziej niż wcześniej obawia się tego scenariusza?
To jest sygnał, że chiński rząd, chiński prezydent, tajwański, przepraszam, że tajwański prezydent, tajwańskie władze nie tyle może obawiają się tego scenariusza, bo to też, ale raczej obawiają się, że społeczeństwo tajwańskie jest do tego już najbardziej ekstremalnego, czyli inwazyjnego scenariusza zupełnie nieprzygotowane, ale że w ogóle też nie czuje tej narastającej tego problemu, który może się wiązać nie tylko z inwazją, ale w ogóle z eskalacją działania Chin czy Pekinu wobec Tajwanu. Więc tego typu wydawnictwa, zresztą to akurat oparte chyba na szwedzkich wzorcach, jeśli dobrze pamiętam, ale i nie tylko wydawnictwa, no bo też to już trochę z innej działki, ale i większy budżet wojskowy na zakupy i na zbrojenia, ale właśnie też jakby próbę szkoleń czy ćwiczeń dla Tajwańczyków, żeby to poczucie jednak nie zagrożenia chyba, ale konieczności przygotowania było większe.
No właśnie, o to chciałbym dopytać, bo my również w Europie, w Stanach Zjednoczonych ta dyskusja toczy się od dawna, często wskazujemy na ten Tajwan jako, tak jak mówiłem we wstępie, to miejsce, gdzie może się rozpocząć jakiś globalny konflikt, miejsce, które jest na celowniku Pekinu od nie wiadomo jak dawna, a tymczasem te relacje, które słyszę z Tajwanu regularnie, czy o których czytam, mówią właśnie o społeczeństwie, które jest, można powiedzieć, zrelaksowane w kontekście tych zagrożeń, niespecjalnie się nim przejmuje. Rozumiem, że tutaj dalej nie ma żadnej istotnej zmiany, że to raczej władze Tajwanu chciałyby, aby społeczeństwo wreszcie bardziej się tą możliwością przejęło.
Istotnej nie ma. Myślę, że jakaś zmiana jest, no bo chociażby z samego faktu, że się dużo o tym dyskutuje, że to jest też temat, był i temat kampanii wyborczych, których Tajwan miał niedawno, stosunkowo niedawno dość sporo, prawda, bo i parlamentarna, i prezydencka. Więc w tym sensie jakieś poczucie, czy wiedza, czy też poczucie tego, jakiś, tego, co robią władze, jest w społeczeństwie, ale oczywiście to nie jest jakaś gruntowna zmiana, a to chyba też jest jakby element, to jest jakby szerszy problem w sensie nie tylko występujący na Tajwanie, tylko szerzej jakby w społeczeństwach, powiedzmy o pewnym stopniu zamożności, sposobie życia, gdzie przygotowanie do takiego zagrożenia, do takich scenariuszy wymaga pewnych poświęceń, prawda? Wymaga jednak jakiejś zmiany trybu życia, a przynajmniej przejścia pewnych ćwiczeń, przygotowania sobie pewnych rutyn, prawda? Znaczy zrobienia zmiany pewnych rutyn nawet też, tak? No i to jest trudne dla ludzi żyjących na co dzień, zarabiających, odpoczywających jakby. Więc w tym sensie Tajwańczycy, myślę, to poczucie mają coraz większe, no ale żeby przekroczyć te granice, to jeszcze jest na to myślę, że jeszcze nie są w tym momencie.
Na ile na zmianę nastrojów na Tajwanie, też myślę o zmianie w podejściu tajwańskich władz, wpływa sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych? Bo o ile ogólna polityka amerykańska względem Tajwanu zawsze była taką polityką niejednoznaczności, nie wiadomo, co zrobią Stany Zjednoczone w momencie, gdyby Tajwan rzeczywiście został zaatakowany przez Chiny, no ale jednak wcześniej był prezydent Joe Biden, któremu od czasu do czasu wymknęło się, że tak, przyszedłby z pomocą zbrojną Tajwanowi. Później jego otoczenie bardzo gorąco to dementowało i mówiło, że polityka amerykańska nie uległa żadnej zmianie. A teraz jest Donald Trump, który mówi, no może ten Tajwan za mało jednak daje na zbrojenia, że może więcej powinni u nas kupować. Czy my na pewno powinniśmy im pomagać? Jak to wpływa na percepcję całej tej sytuacji ze strony Tajwanu?
No to na pewno nie ułatwia prezydentowi tajwańskiemu i jego środowiskowi, środowisku politycznemu tych działań, o których mówiliśmy przed chwilą. Bo to też jednak to, co się dzieje po stronie Stanów Zjednoczonych za tej administracji, to też jest pewna polityka niejednoznaczności. Tylko ta niejednoznaczność idzie jeszcze dalej, tak? Znaczy, bo nie tylko, bo już... Myślę, że w administracji Trumpa, w ogóle w jego środowisku, jakby w debacie amerykańskiej na temat Tajwanu, nie ma jednoznacznego poglądu na to, czy to jest jednak rzeczywiście element, którego odpuszczenie Chińczykom no, przyniosłoby katastrofalne skutki dla amerykańskiej pozycji w Indo-Pacyfiku i w ogóle także na świecie, czy też jest to jakiś pewien element przetargowy, który można z Chińczykami w ten czy inny sposób wykorzystać w negocjacjach z Chińczykami. No i jednak tak czy inaczej jakby tym wsparciem dla Tajwanu w razie czego, jakby, nie powiem, że handlować, ale wykorzystywać to w negocjacjach. I tu jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Chińczycy są, no, próbują wciągnąć samego Trumpa już jakby rozmowę na ten temat samą, tak? Bo jeszcze podczas spotkania z Xi Jinpingiem pierwszego twarzą w twarz w Korei w październiku, ten temat przynajmniej oficjalnie się nie pojawiał, tak? Czy oni o tym rozmawiali ze zamkniętymi drzwiami? Pewnie nie do końca jednak, myślę sobie, ale tego nie wiemy na pewno. Natomiast pojawił się już w ostatniej rozmowie telefonicznej sprzed kilku dni między przywódcami i już nie wnikając o to, kto do kogo dzwonił, bo tu nie mamy jasności, ale ewidentnie widać, że Chińczycy, którzy zidentyfikowali Trumpa jako osobę, która jest nastawiona jednak na rozmowę na różne tematy i dążenie do jakiegoś porozumienia, udało im się w jakimś sensie to porozumienie przynajmniej osiągnąć do pewnego stopnia w kwestiach handlowych, tak? To jeszcze nie zakończony jest oczywiście proces, ale jakieś decyzje czy przywódcy potwierdzili. No i teraz próbują wyjść z tych spraw handlowych jeszcze dalej, w sprawy polityczne. Dla władz w Pekinie to oczywiście nie jest scenariusz, ten scenariusz najbardziej radykalny, to nie jest jakiś rychły scenariusz. Oni też nie są przekonani, że są do tego zdolni, nie chcieliby tego robić w najbliższej perspektywie. Zresztą sytuacja na Tajwanie też nie do końca, tam są, nie mówiliśmy o tym, ale są różnego rodzaju problemy wewnątrzpolityczne też, żeby jakiś konsensus uzyskać i żeby się przygotować na te zagrożenie. Więc jak na razie jest wiele różnych wątków, które władze w Pekinie, w tym ten amerykański, między innymi właśnie ten kwestia relacji z Trumpem i samej debaty jakby politycznej w Stanach Zjednoczonych na ten temat, które powodują, że Pekin raczej nie musi się spieszyć z tymi scenariuszami radykalnymi.
Rozmawiamy o Tajwanie z Marcinem Przychodniakiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Mój gość mówił przed tą krótką przerwą, że scenariusze radykalne, czyli powiedzmy wprost na przykład chińska inwazja na Tajwan, są wciąż scenariuszami odległymi. Rozumiem, że ta data, bo jest mnóstwo dat, które sobie podają rozmaici komentatorzy sytuacji na Indo-Pacyfiku, 2027 rok, wcale nie jest tak pewna, jakby niektórzy prognozowali.
No, co do dat, to troszkę jest wróżenie z fusów albo szklanej kuli, bo to trudno mówić o konkretnych datach. Oczywiście i Chińczycy, w sensie władze chińskie, mówili o 2027 roku, chyba nawet konkretnie sam przewodniczący Xi Jinping, jako pewnym momencie osiągnięcia zdolności przez chińską armię. I to też nie konkretnie wobec Tajwanu, tylko w ogóle, bo trwa proces modernizacji i reformy tej armii. Więc w tym sensie ciężko mówić o konkretnym właśnie roku, w którym to może nastąpić. Zresztą inwazja sama w sobie jest bardzo trudną operacją, a obarczoną bardzo dużym ryzykiem, też mogącą wydarzyć się jedynie w określonych momentach roku. Też jej organizacja poprzedza, o jej organizacji poprzedzałyby różnego rodzaju przygotowania, które też nie byłyby ciężko ukryć tajemnicy. Więc,
no, pamiętamy wojnę na Ukrainie, prawda?
Tak, na przykład. A są też inne scenariusze, które Chińczycy mogą najpierw, już pomijając, że mogą to, co robią obecnie, wpływać na sytuację wewnętrzną w Tajwanie i polityczną, i społeczną przez kampanie informacyjne, dezinformacyjne, ale też przez pewne wzmacniając niektóre środowiska polityczne, które mogłyby być bardziej skłonne do tego, żeby z Pekinem rozmawiać, czy w jakimś sensie podjąć jakieś rozmowy. Więc i to jest proces, który się dzieje obecnie i myślę, że ta trudna sytuacja polityczna dla prezydenta z Demokratycznej Partii Postępu, która przez Pekin jest określana właśnie jako tę działającą na rzecz niepodległości, z którą Pekin nie chce utrzymywać kontaktów, więc ta trudna sytuacja polityczna działa na korzyść Chińskiej Republiki Ludowej. Poza tym, no, zanim inwazja, no to jeszcze są scenariusze, na przykład blokady wyspy i też właśnie wszystko raczej w kierunku testowania reakcji, tak, tej reakcji amerykańskiej w sytuacji, kiedy rzeczywiście nie mamy porozumienia, nie będzie porozumienia, Donald Trump jednak nie będzie chciał o Tajwanie z Chińczykami rozmawiać, podtrzyma te zasady polityczne amerykańskie, które oczywiście nie oznaczają sojuszu ani wsparcia bezpośredniego w sytuacji konfliktu, ale jednak no, są pewnym dość daleko idącym politycznym zobowiązaniem do tego, żeby Tajwanowi pomagać. No to mamy właśnie scenariusze testowania amerykańskiej reakcji. Powiedziałem o blokadzie i na przykład wyspy, czy też częściowej, całej, tak, przepuszczania tylko niektórych statków handlowych pod niektórymi banderami. Wiele różnych wątków takiego, czy jakby z różnego rodzaju w tych scenariuszy, ale więc ta inwazja, której zaczęliśmy, tę odpowiedź zacząłem, no jest jakby bardzo trudna, ryzykowna, w związku z tym też przez władze chińskie raczej odsuwana na przyszłość. To oczywiście, powiedziawszy to wszystko, muszę też dodać, że no są pewne rozwój pewnej sytuacji, w której występuje czarny łabędź na przykład jakiś, tak? Wydarzenie nagłe, niespodziewane. Sytuacja wewnętrzna w samych Chinach, która się rozwija w taki, a nie inny sposób. Więc przy wszystkich tych racjonalnych argumentach za tym, że jednak inwazja w 2027 roku, nie jestem przekonany i że to nie jest scenariusz na najbliższy rok, dwa, trzy, no trzeba pamiętać o tym, że nie rozmawiamy tu też o państwie, czyli Chińskiej Republice Ludowej, które jest jakoś stuprocentowo czy w ogóle przejrzyste i w którym tę politykę można jakoś racjonalnie oceniać. Troszkę też przy wszystkich różnicach, no jak to było z rosyjską
na
Ukrainę.
To gdzieś cały czas mam w głowie, że jeszcze na początku 2022 roku mieliśmy bardzo wiele racjonalnych argumentów za tym, żeby do pełnoskalowej inwazji na Ukrainę nie doszło. Bardzo wiele argumentów za tym, że to się Putinowi nie opłaci.
No właśnie, więc to jest ta pytanie o racjonalność dyktatorów, czy autokratów, czy państw autorytarnych, tak? O to, w jaki sposób oni podejmują decyzje i w przypadku wypadku Putina z naszego punktu widzenia to pewnie nie była decyzja racjonalna, chociaż tu nie o tym rozmawiamy teraz, no ale no podobnie może być w przypadku Xi Jinpinga i jego decyzji dotyczącej tego, co dalej z Tajwanem.
Chciałbym zahaczyć jeszcze o jeden wątek, ponieważ Tajwan ostatnio stał się punktem zapalnym pomiędzy Chinami a Japonią. Nowa konserwatywna pani premier Japonii wskazała, że sytuacja Tajwanu jest bezpośrednio powiązana z bezpieczeństwem Japonii. Pojawiła się japońska zapowiedź umieszczenia pocisków na wyspie nieodległej od Tajwanu. To wszystko bardzo mocno wzburzyło Pekin. Jak w ogóle Pekin podchodzi do tej nowej pozycji Japonii w tej rozgrywce i dlaczego dla samej Japonii nagle stało się to tak istotnym tematem, tak istotnie zmieniła się przynajmniej ta retoryka japońska w tym punkcie?
Retoryka, rzeczywiście pani premier w dość zdecydowany sposób powiedziała, ale to, że powiedziała to raz, ale powiedział pan też, wspomniał o tych planach rozmieszczenia rakiet. Tak, to dość zdecydowane stanowisko, ale to też nie oznacza jakiejś gruntownej zmiany w japońskiej polityce wobec Tajwanu. Japończycy dość konsekwentnie stoją na stanowisku, że będą Tajwan wspierać, a szczególnie jakby wspierać jego zdolności w tej chwili rozbudowy potencjału i jakieś zdolności odstraszania, nazwijmy to tak, a także szczególnie wspierać sytuacji, kiedy rzeczywiście dojdzie do jakiejś eskalacji ze strony Chin. I to nie jest, tu nie ma jakiejś zmiany w polityce Japonii. Dla Pekinu Tajwan no, oczywiście jest takim symbolem, więc też bardzo drażliwym tematem i każde tego typu stwierdzenie ze strony polityka, a szczególnie władzy wykonawczej, a szczególnie jeszcze dodatkowo Japonii, gdzie te zaszłości i historyczne, i też terytorialny spór przecież o wyspy. To wszystko powoduje, że chińskie władze no, muszą zareagować w ostry sposób, zdecydowany sposób, nawet nie tyle na rzecz, znaczy jakby pokazując to na społeczności międzynarodowej, co też na swój własny wewnętrzny użytek. Znaczy to jest temat, jeśli tyle lat mówi się o tym, że to jest część Chin, że jakby nie ma tego tematu w społeczności międzynarodowej, że Tajwan nie jest osobnym bytem, nie można w ten sposób, znaczy i to ma się wtedy jakby konieczność takiej reakcji wobec Japończyków, tu jest jeszcze, bo wspomniałem o tych aspektach relacji z Japonią, które też nie są łatwe dla Pekinu, ale no pamiętajmy przecież o przypadku Litwinów, którzy do tej pory odczuwają skutki tego, że powstało na Litwie biuro tajwańskie, a nie Tajpej, prawda? Gdzie mieliśmy bardzo duże reperkusje wobec, restrykcje chińskie wobec gospodarki litewskiej, ale także europejskiej i do tej pory trwa przecież spór dyplomatyczny między Litwą a Pekinem w tej sprawie. Więc Tajwan to jest taki temat, jeden z tych drażliwych tematów, który rzeczywiście w władzach chińskich wywołuje daleko idące reakcje i takie publiczne, ale też i decyzyjne decyzje.
Tylko Litwa wtedy w ten sposób, mam wrażenie, sygnalizowała Amerykanom, że jest zdolna do równie twardej linii wobec Pekinu, jak wówczas przyjmował tą linię Waszyngton. Co próbowała zrobić Japonia tym ruchem? To mnie ciekawi. Dlaczego Japonia potrzebowała tak ostrej decyzji Pekinu? Bo jest jasne, że Pekin musiał odpowiedzieć.
Myślę, że to ma związek trochę też z wewnątrzjapońskimi kwestiami politycznymi. Znaczy to jest pewne potwierdzenie przez, nawet niepewne, po prostu potwierdzenie przez panią premier polityki, kontynuacji polityki poprzednika w tym akurat aspekcie. Nie, no oczywiście dość radykalne w takim kontekście i rzeczywiście należało się spodziewać reakcji, ale to też myślę, że jest troszkę wobec, też pewne stanowisko wobec Chińczyków, znaczy postawienie sprawy dość jasno przez nowy rząd japoński, że w kwestii Tajwanu nie ma tu możliwości jakiejś zmiany polityki japońskiej.
Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wyjaśniał sytuację wokół Tajwanu. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To jest Przegląd Zagraniczny w radiu RMF24.
Afera korupcyjna na Ukrainie dotarła na same szczyty. W piątek rano funkcjonariusze służb antykorupcyjnych pojawili się w biurze oraz w prywatnym mieszkaniu Andrija Jermaka, który do wczoraj był szefem kancelarii prezydenta Zełenskiego i był także powszechnie uważany za drugą najważniejszą osobę w państwie. Ze względu na swoje wpływy, czasami żartobliwie nazywano go nawet wiceprezydentem. Odgrywał istotną rolę w toczących się negocjacjach pokojowych, właśnie przygotowywał się do spotkania z delegacją amerykańską, ale kilka godzin po nalocie służb Jermak zdecydował, że rezygnuje z zajmowanego stanowiska. Twierdzi, że jest uczciwym człowiekiem, że nie ma sobie nic do zarzucenia i że ma dosyć tego brudu politycznego, brudu, którego wiele jest w Kijowie, w związku z tym zamierza iść na front. Wyraził też żal, że nie uzyskał poparcia osób, które wiedziały, jak było. Nie wskazał, o kogo konkretnie mu chodzi, ale można się domyślać, że chodzi o rolę prezydenta Zełenskiego. Kilka miesięcy temu Zełenski starał się ograniczyć niezależność antykorupcyjnych służb na Ukrainie, prawdopodobnie po to, by powstrzymać nadchodzącą aferę. Musiał się jednak cofnąć ze względu na presję międzynarodową i protesty w kraju, a teraz stara się odciąć od skandalu i pokazać, że nie ma z nim nic wspólnego.
To jest Przegląd Zagraniczny w radiu RMF24.
27 lat i 3 miesiące ma spędzić w więzieniu były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro za nieudaną próbę zamachu stanu, jakiej się dopuścił po przegranych wyborach prezydenckich w 2022 roku. W pięcioosobowym składzie Sądu Najwyższego tylko jeden sędzia opowiedział się za uniewinnieniem Bolsonaro. Były brazylijski prezydent do tej pory przebywał w areszcie domowym, ale w obawie przed jego ewentualną ucieczką ma trafić do regularnego więzienia, gdzie być może pozostanie do końca życia. Bolsonaro ma 70 lat. Nałożono na niego również zakaz sprawowania funkcji publicznych do 2 2060 roku, więc jeżeli coś się nie zmieni, nie ma szans, by powrócił na jakiś wysoki urząd. Wyrokowi sprzeciwiają się Stany Zjednoczone. Donald Trump widzi w Bolsonaro ideowego sojusznika, a próba pozostania na urzędzie, jaką podjął Bolsonaro po przegranych wyborach, przypomina działania Trumpa po jego porażce z Joe Bidenem w 2020 roku.